Kraków Kultura.
A teraz z lekkim przesunięciem, proszę Państwa, bo czas chorobowy wymusił na nas właśnie tę drobną obsuwę. Pani Lena Czernecka, psycholożka, psychoterapeutka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z którą spotykamy się, jak Państwo mam nadzieję wiedzą, w rozmowach na obecne czasy, czyli trochę sobie próbujemy rozwikłać słowa, sformułowania, perspektywy, które jakoś się ocierają o zdrowie psychiczne i o dbanie o siebie. Tak myślę, że szeroko możemy o tym powiedzieć. A dzisiaj hasło dobrostan będzie nas prowadzić i klasycznie najpierw definicja, którą bardzo lubimy, czyli stworzymy sobie pewne ramy. Jeśli dobrostan, to o czym mówimy?
Jeśli dobrostan, to chciałabym powiedzieć, że to jest takie pojęcie, które ewoluuje i nie ma jednej odpowiedzi. Ono się dosyć mocno odnosi do takiego dbania o siebie. Natomiast tak naprawdę podstawowe elementy dobrostanu to są takie podstawy troski o siebie, czyli obejmują aspekty takie jak sen, odżywianie, aktywność fizyczna, ogólnie pojęta regeneracja.
Czyli wszystko to, na co brakuje nam czasu.
Dokładnie. I dostarczanie sobie przyjemności na ten proces. Tak? I teraz to, co jest bardzo ważne, że jak my przyjrzymy sobie jakiekolwiek poradniki na temat dobrostanu, to tam można znaleźć mnóstwo porad, jak dbać o siebie, ale tak naprawdę ważne jest to, żeby zobaczyć, co nam pasuje. Bo w tym całym gąszczu warto zrozumieć, że dobrostan nie jest celem samym w sobie, który się osiąga raz na zawsze i już możemy powiedzieć, odhaczyliśmy na liście, jesteśmy w pełni dobrostanu, tak. I teraz się możemy zajmować innymi aspektami. Bo nie ma tak naprawdę jednego złotego przepisu. Dodatkowo prawda jest też taka, że każdy z nas na co dzień mierzy się z różnymi wyzwaniami, z przeciążeniem, z pracą, z różnymi troskami i ja sobie myślę, że ważne jest to, żeby zobaczyć, że ten dobrostan może mieć różne wymiary w zależności od tego, gdzie jesteśmy. Czyli przykładowo, jeżeli ja jestem matką, która ma w tym momencie obciążenie związane z edukacją swoich dzieci, z wyzwaniami w pracy i jestem w bardzo dużym deficycie snu, to dla mnie dobrostan będzie kojarzony z tym, że ja się przede wszystkim będę chciała wyspać. A jak ktoś mi powie, że dla niego dobrostan jest regeneracją i polega na tym, żeby pójść na wycieczkę i podróżować na przykład po świecie, to mnie się wtedy pojawia taka myśl, że to jest o wysiłku. I to, co jest ważne, że ja bym posłużyła się taką metaforą, że dobrostan można by było porównać do takiego utrzymania porządku w takim dużym mieszkaniu, które ma, nie wiem, 2 łazienki, 5 pokoi i że potrzebujemy mieć opracowaną strategię sprzątania takiego mieszkania. Nie wystarczy, że w jedną sobotę posprzątamy idealnie kuchnię, bo jak nam wywali w łazience kran i na przykład zepsuje się, prawda, ujście czy zlew, to może się okazać, że owszem, w jednym pomieszczeniu będzie bardzo czysto, ale w drugim no, będzie jakiś niedostatek. Więc to, co jest istotne, żeby mieć jakąś taką strategię, która sprawia, że my jesteśmy w stanie objąć wiele obszarów w naszym życiu. I że jak się czasami gdzieś pojawia jakaś trudność, to żeby mieć też na to jakiś sposób regeneracji, żeby mieć taką, można powiedzieć, kafeterię różnych sposobów na to, żeby się móc sobą zająć. I ja od razu spieszę dla naszych słuchaczy z rekomendacją, bo ja znalazłam takie podejście, które do mnie najbardziej przemawia. To jest podejście takiej, to jest koncepcja Carol Rive, która mówi o tym, że dobrostan składa się z 6 wymiarów. I my możemy sobie wybrać. Pierwszym wymiarem jest, no, jak już pewnie się nasi słuchacze przyzwyczaili, ludzie przede wszystkim, czyli pozytywne relacje z innymi. Utrzymywanie pozytywnych, wspierających relacji z innymi jest naprawdę dla nas takim buforem, powiedziałabym wręcz kołem ratunkowym. Więc w tym dobrostanie inni ludzie pełnią absolutnie dla nas ważny obszar. Drugie to jest kwestia środowiska i panowania nad otoczeniem. Czyli chodzi o to, żeby sobie tak poukładać swoje życie w relacji z tym otoczeniem, żeby mieć takie poczucie, że ja żyję zgodnie z moimi wartościami. Jak mi nie pasuje zgiełk w mieście, to może niekoniecznie będę wynajmować, czy żyć w mieszkaniu na 11 piętrze w blokowisku, bo każdego ranka wstaję i się stresuję widokiem zza okna.
Wie pani, że w tym momencie pada argument, ale chwila, chwila, przeważnie na przykład jesteśmy przeszczęśliwi, że stać nas na wynajęcie mieszkania, ponieważ inne sfery naszego życia jednak wymagają tego,
jasne,
żebym mieszkał w tym miejscu. Będę tak wtrącać,
jasne,
bo chciałabym, żeby ta rozmowa, tak sobie ją przynajmniej wyobrażałam, o czym zresztą rozmawiałyśmy, że ona była, żeby ona była o tyle racjonalna, żebyśmy się odkleiły od tych właśnie wrzucanych głównie w social mediach informacji, że ty musisz i możesz. Czasem nie można.
Nie możesz. No więc wtedy to jest kolejny element, samoakceptacja, czyli akceptacja siebie zarówno w tych sukcesach, jak i różnych momentach trudu, czyli uznanie, że być może to miejsce, w którym teraz jestem, życiowe, nie jest moim, aspiruję do, nie jest wymarzonym, ale mam w zamian inne obszary, tak? Czyli mam takie strategie, które pozwalają mi nawiązać bardziej łączność z naturą, jeżeli to mnie regeneruje, tak? Albo z ludźmi, albo ze sztuką, albo z kulturą, czyli można powiedzieć, jakoś potrafię sobie poradzić z tym, że tutaj mam deficyt i dyskomfort, ale tutaj mam coś w zamian, tak? No i też bardzo ważny jest obszar autonomii i celu w życiu. Autonomia mówi o tym, że ja podejmuję decyzje niezależnie od opinii innych. Nie słucham mądrych guru, którzy mi mówią, jak żyć i o czym jest dobrostan aktualnie w świecie i jaki jest dobrostan dopasowany do wieku, tak?
Na przykład.
Tak, bo to też jest ważne. Tylko sama decyduję i sprawdzam, co mi jest najbliższe. I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, daję sobie zgodę na zmianę. Bo może być tak, że przez ostatnie 5 lat ktoś decydował się na przykład na jakieś eskapady, wyjazdy, podróże i to go regenerowało, a przyszedł taki moment, kiedy się tym wysycił. I ja sama też widzę, rozmawiając z moimi klientami, przyjaciółmi, że przychodzi taki moment wysycenia i dobrze jest ten moment rozpoznać i nie robić czegoś po to, żeby podobać się innym. Mhm. Dokładnie.
No, to już mamy jakiś kierunek w takim razie podążania. Pytam o to też dlatego, że mam wrażenie, że my bardzo często w ogóle nie dajemy sobie prawa do tego, żeby się zastanowić, kiedy nam jest dobrze. To znaczy, albo się boksujemy z życiem i mówimy, ale co ty możesz wiedzieć, ty masz jedno dziecko, a nie trójkę. Albo co ty możesz wiedzieć, moja mama coś tam. Albo mam tego typu problemy i tego typu problemy. I przeważnie, kiedy zaczynamy się zastanawiać nad dobrostanem, to mamy takie wrażenie, że nie mamy na niego szans, ponieważ reagujemy.
Czy częściej, jesteśmy reaktywni,
prawda?
Tak.
Częściej wydaje mi się, że to jest taki bardzo duży problem, kiedy w ogóle rozmawia się o dobrostanie, że nasze reakcje na świat, przeważnie bardziej zabieramy do siebie te negatywne rzeczy, trochę nie pozwalają nam w ogóle rozpoznać potrzeb.
Tak, dokładnie. I to jest, znaczy ważne jest to, że przy tym dobrostanie to nie jest tak, że my mamy cały czas ten sam zakres niezaspokojonych bądź zaspokojonych potrzeb. Tylko nam się to zmienia. I dobrostan jest o takim punktowym zobaczeniu siebie i aktualnej pozycji dobrostanu. Moje dzisiaj może być na 40% w porównaniu do mojego wczoraj. Bo na przykład odebrała mnie przyjemny telefon, bo dowiedziałam się o chorobie kogoś bliskiego, bo przeżywam jakiś trudny moment w swoim życiu. Czyli to, że ja się wyśpię, zjem dobry, nie wiem, posiłek, spotkam się ze znajomymi, zaspokoję siebie w tych obszarach, o których mówiła Karol, Ryf, nie oznacza, że ja mam gwarancję, że przez kolejny tydzień albo nawet miesiąc będę po prostu lewitować w krainie szczęśliwości. To jest ważne, żeby zobaczyć, że to jest jakiś proces i że każdy z nas się różni gotowością do dostarczania sobie przyjemności.
Czyli z tego, co pani mówi, to mam wrażenie, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak recepta na dobrostan.
Nie ma. Mało tego, to jest też tak, że te nasze wymiary dobrostanu mogą ewoluować w kontekście, w różnych okresach naszego życia. Czyli może być tak, że ja na jakimś etapie mogę świadomie skupić się bardziej na budowaniu autonomii i relacji z innymi ludźmi, a na przykład starsze osoby w ramach dobrostanu będą się bardziej koncentrować na określeniu celów życiowych, osobistym rozwoju, na przykład zaangażowaniu w wolontariat, robieniu różnych rzeczy dla innych. Tak? Mhm. I to teraz te nasze priorytety, co jest ważne w określaniu tego, co nam dostarcza przyjemność, co nas regeneruje, w jaki sposób my osiągamy ten stan takiego właśnie, takiego poczucia i odprężenia, i regeneracji, ale też w takim kontekście właśnie spełnienia się, tak? Takiego spełnienia, zmieniają się wraz z naszymi doświadczeniami. I to ważne, żeby zobaczyć, że to jest naprawdę bardzo pojemne określenie.
Mm-hmm. A czy rutyna jest ważna w kontekście dobrostanu?
Ja myślę, że w ogóle warto zobaczyć, co nam służy i jak te, bo słowo rutyna czasami się kojarzy z nudą. Dla niektórych, prawda?
Ja częściej z powtarzalnością i pewnym usystematyzowaniem życia. Usystematyzowanie byłoby bardzo kuszące w wielu przypadkach, ale no właśnie, czy to jest jakiś kierunek, który może być dla nas podpowiedzią, albo może nam pozwolić, jeżeli mówimy o procesie, jeżeli mówimy o tym, że możemy sobie pozwalać na zmianę, to czy jednak znalezienie dla siebie takich przestrzeni, które może właśnie rutyniarsko, ale może jakoś by nas poprowadziły jednak do tego, żeby ten dobrostan odnaleźć.
Tak, znaczy ja w ogóle sobie myślę, że tak jak już rozmawiałyśmy o tym poprzednim razem na temat zmiany, że rutyna, a właściwie bardziej nawyk, pozwala nam wytrwać w jakichś postanowieniach, prawda? I że dobrze jest zobaczyć, co nam służy, bo ja powiem tak, na przykład przeciwieństwem dobrostanu jest kryzys. I pierwszą rzeczą, pierwszą techniką wsparcia dla osób w kryzysie jest przywrócenie różnych rytuałów, różnych rutyn albo takiej rutyny, która pozwala wrócić do jakiejś takiej podstawowego poczucia bezpieczeństwa. Więc jak najbardziej dobrze mieć jakąś swoją rutynę, która jak tak na przykład sięgam do literatury albo słucham ludzi, którzy definiują swoje życie w kategoriach szczęścia i dobrostanu, czymkolwiek to szczęście jest, to zwykle można spotkać jakiś nawyk, który w ogóle się powtarza każdego dnia.
Mm-hmm. A co może być takim nawykiem? Czy to są właśnie bardzo duże rzeczy, wymagające od nas jakiejś
Absolutnie
pracy?
Absolutnie nie.
Czy to mogą być po prostu na przykład
poranne
herbaty? Czy to może być faktycznie rutyną, która wpływa na to, w jaki sposób się czujemy?
Tak. Ubiegłoroczna noblistka miała taką rutynę, która napisała powieść, właśnie za którą dostała tą nagrodę. Dzieliła się w wywiadzie, że miała taką rutynę, która polegała na tym, że po pierwsze wstawała o 5 rano i szła na godzinny spacer. Po to, żeby wyczyścić umysł, i zawsze robiła to niezależnie od pogody, więc to jest bardzo ważna rzecz. A następnie siadała w swoim gabinecie z filiżanką wcześniej zaparzonej herbaty i ta filiżanka była z takiej malutkiej porcelany. Zresztą jest jako gadżet w Muzeum Nobla w Szwecji, można ją zobaczyć. Taka malutka japońska porcelana i ona jako rutynę, czyli pierwszą rzeczą to był ten spacer, a drugą, ilekroć brakowało jej inspiracji, żeby pisać, patrzyła na tą filiżankę herbaty i od razu jej wracało natchnienie. Mhm. I to są takie drobne rzeczy.
To jest taka nadzieja dla tych wszystkich, którzy są zabiegani. Ja nas zaproszę na chwilę muzycznej przerwy i wrócimy do tego tematu naszego porannego, ale ja już widzę jakąś nadzieję w tej naszej rozmowie, więc zbliżam się do radości z tematu dobrostanu. Lena Czernecka wciąż w studiu Radia Kraków Kultura. Proszę zostać z nami.
Tu Radio Kraków Kultura.
Pani Elena Czernecka, psycholożka, psychoterapeutka, wciąż w studiu Radia Kraków Kultura. Rozmawiamy o dobrostanie. To, co zostało powiedziane dosłownie przed momentem, to, że musimy sami siebie zapytać, o co chodzi z naszym własnym dobrostanem i jego wyobrażeniem, co sprawia, że ten dobrostan wokół siebie tworzymy i pogodzić się z tym, że jest to proces, który może nam coś rozburzyć. Nie zawsze jest tak, że jest idealnie z każdej strony, ale zaczęłyśmy również rozmawiać rozmawiać o rutynie. Tak. Jak pani Lena słusznie zauważyła, rutyna może się kojarzyć z nudą, ale też kojarzy się ze zniechęceniem. A w zasadzie przy okazji rutyny, czy podtrzymywania pewnych rzeczy, które sobie obiecujemy, albo próby wprowadzenia rutyny, często jest tak, że zarzucamy niestety nasze postanowienia. Jak to jest z tym zniechęceniem i jak sobie z nim radzić?
Zniechęcenie jest takim stanem emocjonalnym, które może wynikać z różnych przyczyn. I zarówno psychologicznych, czyli związanych z naszymi nawykami, ale też biologicznych. Więc ważne jest to, żeby zobaczyć, że czasami to zniechęcenie może być efektem rozregulowania, właśnie niewłaściwego funkcjonowania naszych neuroprzekaźników. Może być tak, że my bardzo chcemy i mamy przez chwilę taki zryw i zaangażowanie, żeby na przykład wstawać o tej 5 rano i robić coś, co nam służy, ale potem się okazuje, że płacimy za to taką cenę, że jesteśmy zupełnie wyczerpani i nie potrafimy funkcjonować. Więc dobrze jest, znowu, nie szukać inspiracji na zewnątrz i robić dokładnie to samo, co służy naszym przyjaciołom i bliskim, tylko dopasować to do siebie i zobaczyć, co
nie
sprawia,
mieć do
że
siebie
mnie
pretensji, że po dwóch tygodniach dokładnie. My będziemy raczej wściekli wstawać o 5 rano i to
dokładnie.
Nam nie robi nic
dokładnie
dobrego.
Tak. Ale też psychologiczne przyczyny zniechęcenia bardziej są związane z tym, że my mamy przyłożoną drabinę nie do tej ściany, którą myślimy, że powinna być. Czyli ludzie często zaczynają coś, podejmują jakieś nowe wyzwanie, nie wiem, zapisują się w jakąś inicjatywę społeczną, tak? I mają takie pragnienie, że zaspokoją tam jakiś pakiet podstawowych potrzeb. No bo wiadomo, potrzeby są uniwersalne, ale my się różnimy strategiami. I teraz może się okazać, że my robimy różne rzeczy, tak? Angażujemy się, jest jakiś wysiłek z tym związany, ale na końcu nie przychodzi to spełnienie. I te niespełnione oczekiwania prowadzą absolutnie do zniechęcenia, bo okazuje się, że miało być przyjemnie, miało mnie to zregenerować, miało być coś, co sprawi, że no właśnie będę jakoś wypełniony, wypełnię swoją jakąś, nie wiem, pustkę albo zmęczenie, a tu się okazuje, że to w ogóle nie jest ta ściana, do której ta drabina miała być dołożona. Też jest tak, że chroniczny stres nam nie pozwala osiągnąć stan dobrostanu, bo my możemy przeszacować nasze możliwości. Jak jesteśmy w chronicznym stresie, to mamy naprawdę wyczerpane rezerwy psychiczne. I to, że inni nam sugerują, żebyśmy właśnie podejmowali różne inicjatywy, o tych inicjatywach to za chwilę sobie powiemy, dokładnie. Jakie możemy, ale one na pewno wymagają od nas podstawowego zasobu energii. Bo dobrostan kojarzy się z tym, że my się regenerujemy, czyli odzyskujemy energię. A jak jesteśmy na deficycie i wybierzemy sobie strategię, która powoduje, że jeszcze się bardziej będziemy tak forsować, to może przez chwilę ten zastrzyk adrenaliny spowoduje, że jest fajnie, ale potem będzie jeszcze gorzej. Nie? Czyli to jest ważne.
To tego nie chcemy.
Tego nie chcemy. Nie? Czyli ten dobrostan naprawdę, jak nam sugerują różni znajomi, żeby na przykład, nie wiem, zainwestować bardzo mocno w sport, bo wiadomo, sport to zdrowie i takie hasła mogą być napisane na każdym pudełku Dropsa.
No, ale bardzo często się słyszy, słuchaj, na początku ci będzie ciężko, ale naprawdę, naprawdę ja się odnalazłem, bla, bla, bla. Zmęczysz się, to nie będziesz myśleć. Tak. To są takie dla mnie trochę frazesy, bo ja niby wiem, że na przykład dobrze jest się ruszać, ale równocześnie wiem też, że absolutnie nie sprawia mi to przyjemności. Więc pytanie, co ja oddaję, żeby mieć płaski brzuch na przykład.
Dokładnie.
Będę to mówić obrazowo, proszę państwa, bo myślę, że część słuchaczy i słuchaczek może być w mojej sytuacji na przykład, jeśli już tak posługujemy się argumentami i przykładami.
I to jest o tym, żeby sprawdzić, czy to warto i czy to się opłaca, bo nie zawsze to, co się opłaca, to warto. Nie? Czyli ważne, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ten wysiłek jest tego wart. I czy ja tego chcę? I czy na pewno mnie to nakarmi? Więc tutaj podstawowa rzecz jest, a propos tych niespełnionych oczekiwań, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak już to osiągnę, czy to jest na pewno ta technika, która mnie jakoś nakarmi, wypełni, czy jest coś innego w zamian, co może być na przykład mniejszym kosztem.
A jeżeli jesteśmy już przy kosztach, to spróbuję tak troszkę na marginesie, ale gdzieś mi to, że tak powiem, funkcjonowało, czy pojawiało się w głowie, kiedy myślałam o dobrostanie. Wydaje mi się, i to jest słowo klucz, że kiedy myślimy o dobrostanie, czy zapewnieniu sobie pewnych bodźców, albo tak zwanych przyjemności, czy na przykład mówimy o korzystaniu z kultury, a tego akurat jestem pewna i już mi się nie wydaje, często mówimy o tym, że nas nie stać. Albo, że no teatr właśnie, tak. jest zabawą dla ludzi, którzy mają jednak coś w tym portfelu. Albo, tak. że wyjazd X tak, do tak. miejsca X wymaga tego i tego. Więc moje pytanie jest takie, bo ja oczywiście państwu mogę otworzyć tak naprawdę nawet Facebooka i wymienić co najmniej 10 tak. wydarzeń kulturalnych, na które państwo tak naprawdę nie muszą mieć w ogóle niczego w portfelu, poza tym, żeby dojechać na miejsce. Ale dlaczego kojarzymy aktywności, które potencjalnie mają nam przynieść coś przyjemnego z wypchanym portfelem i czy to nie jest wymówka?
Ja uważam osobiście, że wspieranie własnego dobrostanu w dużej mierze opiera się na naszych wewnętrznych zasobach i na takim tworzeniu okoliczności, gdzie się pojawi taka refleksja dla siebie, co jest dla mnie ważne. I to w ogóle nie musi być związane z wypchanym portfelem. Natomiast to nie brak energii ogranicza sięganie czy regenerację, tylko nasze wewnętrzne przekonania. Mm-hmm. Więc łatwiej sięgnąć po tą wymówkę, jak mi się trudniej skonfrontować z moimi przekonaniami, na przykład na temat odpoczynku. Mm-hmm. I tu... Być może ktoś z was odkryje, z naszych słuchaczy, że jeżeli masz takie przekonanie, wysil się. Albo taki wewnętrzny paradygmat, że najpierw praca, a potem odpoczynek. Tak, a ta praca nagroda. Zawsze jest jako nagroda. To są takie nasze wewnętrzne pospieszacze. Jest tych pospieszaczy około 6. Teraz się odnoszę do analizy transakcyjnej, takiej metodologii, czy metody poznawania siebie. To będzie nam bardzo trudno w ogóle stworzyć okoliczności, w których się pojawi refleksja i zastanowienie, no co ja bym tak naprawdę chciała dla siebie zrobić, żeby znaleźć odrobinę wytchnienia, bo mm-hmm. zawsze można znaleźć coś, co można zrobić w zamian. Mm-hmm. Więc dla mnie mówienie, że nie mam na to pieniędzy, jest wymówką.
Rozumiem.
I można znaleźć oczywiście sposoby regeneracji, które są niskobudżetowe, no można też znajdować takie, które są wysokobudżetowe i mamy wybór.
I znów wracamy w zasadzie do indywidualnych potrzeb tak, i możliwości.
Tak. Więc jeśli ktoś na przykład chce skorzystać z jakiegoś głębszego wsparcia i nie stać go, bo ograniczają go finanse, to nie jest tak, że na przykład, nie wiem, jakaś forma psychoterapii czy różne kręgi rozwojowe są tylko płatne. Jest naprawdę sporo inicjatyw. Ja oczywiście powiem coś, co być może wzbudzi jakiś dyskomfort u naszych słuchaczy, ale wciąż istnieje na przykład psychoterapia na NFZ. Ona jest oczywiście trudniej dostępna, ale jest jako forma pracy nad sobą. Tak? Są też różnego rodzaju grupy wsparcia i tych inicjatyw takich dostępnych, niskobudżetowych albo bezpłatnych jest coraz więcej. Tylko to jest kwestia naszego sięgnięcia i chęci, żeby wyjść poza te nasze przekonania. Więc mm-hmm. w moim odczuciu przekonania są tym, co blokuje nas, żeby w ogóle chcieć się zastanowić nad formą regeneracji siebie. Łatwiej jest powiedzieć, nie stać mnie, niż odpowiedzieć sobie na pytanie, a co by to mogło być?
Niż poszukać właśnie tego, co ode mnie nie wymaga pieniędzy. Tak. Ale zatrzymam się na chwilę przy kulturze, bo trochę obowiązek tak. Radia Kraków tak. Kultura mnie zatrzymuje przy tym momencie. My bardzo często posługujemy się takimi, w zasadzie wydaje nam się, że oczywistymi, no właśnie, dla ludzi, którzy uczestniczą w życiu kulturalnym, takimi rzeczami czy radami, które dla nas są oczywiste, próbujemy zachęcić, tak. opowiedzieć. I pytanie, czy, bo teraz kiedy pani słucham i to indywidualne potrzeby i tak dalej, zaczynam się zastanawiać, czy właśnie nie jestem typem osoby, która zachęcając albo mówiąc o tym, że skoro ja się czuję fantastycznie w muzeum i skoro to poprawia mój nastrój i skoro to mnie daje energię, czy tak naprawdę sama nie wchodzę na własną minę? Czyli zamiast posłuchać, czy to jest faktycznie zachęcenie, czy to jest pewien przymus, który ja próbuję wrzucić słuchaczom i słuchaczkom, którzy być może wcale nie odnajdą w tym przyjemności. Ale chciałabym zapytać, czy są w kulturze, czy w obcowaniu z kulturą i sztuką takie elementy, które możemy zobiektywizować na przykład? Czyli czy to faktycznie jest tak, że ona nam może przynieść radochę, albo że po prostu nam ją przynosi?
To ja się odniosę i przywołam badania psychiatrów brytyjskich w okresie pandemii, o których też Agnieszka Jucewicz pisała w książce Rozmowy o strachu i nadziei, które bezpośrednio odpowiadają na to pytanie i pokazują, że w momencie, kiedy myśmy wszyscy byli zamknięci w naszych domach i szukaliśmy innych strategii na poprawę naszego wewnętrznego samopoczucia i sięgania po przyjemności, to co nas regenerowało, to sięgnięcie do sztuki. I sięgnięcie do właśnie natury. Znaczy z naturą był kłopot.
Tak.
Natomiast to, że jak pewnie państwo pamiętają, powstawały dzieła muzyczne, które były synergią osób pracujących w różnych częściach świata.
Koncerty na balkonach. Prawda?
Tak. Więc zdecydowanie sztuka jest tym, co regeneruje nasz układ nerwowy, co nas resetuje, co na pewno jest jakby bardzo mocno związane z takim powrotem do dobrostanu, do regeneracji, dostarcza nam przyjemności i to nam towarzyszyło od zarania dziejów. Można się przyjrzeć temu, jak ta, nie wiem, kultura i sztuka towarzyszyła nam w różnych okresach, prawda, w literaturze, więc na pewno to jest coś, co nam pomaga, natomiast oczywiście znowu to zależy, jaką mamy gotowość i otwartość, bo jednym jako wewnętrznym źródłem inspiracji wystarczy posłuchanie sobie muzyki poważnej w samotności czy w ciszy, a inni potrzebują pójść na koncert do filharmonii, żeby osiągnąć ten sam efekt. Nie?
Albo inni absolutnie nie są w stanie zdzierżyć siedzenia w filharmonii na koncercie
na przykład
muzyki klasycznej.
Tak.
Muszą się wytłuc, to po prostu tak jakbym naznaczała kogoś, absolutnie
tak.
Proszę tego tak nie zrozumieć, ale tak, wolą zupełnie inny sposób odbioru muzyki i uczestniczenia w takim koncercie, prawda?
Tak, i tu wracamy w ogóle do punktu wyjścia, że żeby poszukać źródeł inspiracji dotyczących tego, co jest dla nas, co nam przynosi tą regenerację, co nam dostarcza tej przyjemności w kontekście dobrostanu, to mamy dwa źródła. Mamy proces wewnętrzny i zewnętrzny. I to wewnętrzne źródło odnosi się do naszej autorefleksji. Co na tym etapie mojego życia, z tymi wartościami, z tym, w czym jestem, naprawdę przynosi mi głębokie poczucie takiej regeneracji, powrotu do swojego takiego wewnętrznego dialogu, w którym ja czuję, że odpoczywam, że ten krytyk wewnętrzny, który gdzieś tam nam podpowiada właśnie, co mamy zrobić więcej inaczej, chwilowo słabnie. I tutaj na przykład prowadzenie dziennika, rozmowy z samym sobą, jakiś rytuał, gdzie mamy szansę, takiej weryfikacji naszego wewnętrznego dialogu jest na pewno czymś, co pomaga, żeby zobaczyć, no jak mi z tym, jak mi to służy. A drugą rzeczą są zewnętrzne źródła inspiracji, czyli zobaczenie, jak inni, rozmowy z przyjaciółmi właśnie, zobaczenie, co takiego robią inni, co sprawia, że na przykład również osiągają taki stan głębokiej regeneracji, ale w towarzyszeniu innych osób, tak? I może się okazać, że też się otwieramy na jakieś eksplorowanie nowych jakości. Że ktoś na przykład odkryje, że dostarcza mu bardzo dużo przyjemności wolontariat i robienie coś dla innych. Są takie badania, które pokazują, że jeżeli jesteśmy w bardzo dużym stresie, ale jednocześnie robimy coś bezpłatnie dla innych, to zmniejsza nam się poziom hormonów stresu, a wzrasta nam poziom hormonu przywiązania. Bo
to
robienie dla
ciekawe.
Innych, to jest, oksytocyna jest takim hormonem stresu, który również sprawia, że my sięgamy dla innych i to dbanie, troska o innych jest naszym źródłem rezyliencji.
Czyli po prostu warto być dobrym. Przepraszam, że to tak skrócę.
Tak, ale żeby nie był to truizm, chodzi tak. O to, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jak już mam być dobry i gdzieś się zaangażować w jakieś działanie, to gdzie chcę? Bo może być różnica, czy ja pójdę wolontaryjnie pomagać w schronisku dla zwierząt, czy będę się zajmować wolontaryjnie pracą z dziećmi. I jeżeli ktoś na przykład ma jakiś dyskomfort, bo boi się zwierząt, to sama idea owszem będzie fajna, natomiast już to miejsce, które wybierze,
nie
może być znowu źródło. Dokładnie, więc
no
to jest cały czas poznaj samego siebie, to jest właśnie ten napis na wyroczni. Myślę sobie, że jak my będziemy poznawać samych siebie, ale to jest proces, a nie kategoria, to wtedy jest większa szansa, że będziemy dopasowywać te strategie do naszego momentu w życiu.
A czy możemy sobie pozwolić, trochę tak kończąc i puentując, bo
tak.
Mówimy o rozpoznaniu, mówimy o zadawaniu sobie pytań, o inspiracjach
tak.
I ich poszukiwaniu. Natomiast czy my możemy siebie zaskoczyć? To znaczy, czy jest sens, albo czy wskazane jest, że coś, co wydaje nam się absolutnie nie dla nas, albo tak. jest jakąś pieśnią przeszłości. Czyli na przykład, kiedyś, dajmy na to, grałam w piłkę nożną, jako tak. po prostu dziewucha otoczona facetami. Wydawało mi się, że sprawia mi to wielką przyjemność, ale przez 30 lat tego nie robiłam. Tak. I wydaje mi się, że to w ogóle nie jest dla mnie już w tym momencie. Czy dać sobie szansę, mimo wszystko na przykład, mimo upływu lat, na to, żeby wrócić albo się zaskoczyć? Dać się zaskoczyć.
Znaczy, ja bym powiedziała, że żeby nie zakładać z góry, że jesteśmy już projektem skończonym. Więc ja bym powiedziała tak, że sięganie po dobrostan jest bezpośrednio związane i skorelowane z dbaniem o nasze wewnętrzne zasoby, czyli o to, w jakim jesteśmy stanie emocjonalnym, jaką mamy świadomość myśli, jaką mamy relację z odpoczynkiem. To jest naprawdę relacja. Czy w ogóle sobie pozwalamy odpoczywać? Czy wokół tego słowa odpoczynek jest cała historia, tyrada i traumy naszej rodziny? Bo jak tak, to jest pierwszy punkt do przyjrzenia się. I trudno się chcieć zaskoczyć i wrócić do czegoś, co nas 30 lat temu cieszyło.
Na przykład.
Jeżeli my jesteśmy w takim po prostu trybie przetrwania. Po drugie, dobrze jest szukać różnorodnych bodźców z otoczenia, czyli zobaczyć, co jest wokół, rozejrzeć się, jakie są perspektywy, co nam proponuje sztuka, co nam proponuje, nie wiem, środowisko, w którym obcujemy.
Też do czego mamy dostęp.
Do czego mamy dostęp, bo inaczej jest sięgać po różnego rodzaju techniki dobrostanu w mieście Kraków, a inaczej jest w jakiejś wsi na Podlasiu.
No,
z całym szacunkiem dla Podlasia.
Więc żeby to też nie budziło w nas frustracji, bo bardzo fajnie jest mówić, chodź sobie raz w tygodniu do teatru i bądź na każdej premierze, kiedy musisz przyjechać do dużego ośrodka miejskiego 400 kilometrów i na przykład nie masz na benzynę.
No. Dokładnie, tak. Niektórzy regenerują się poprzez inspirację w literaturze, więc skorzystaj z literatury i sięgnij może po takie pozycje, w których ci bohaterowie pokazali, jak przezwyciężyli blokady, odnajdywali twórczy zapał. To też może być inspirujące. Niekoniecznie trzeba sięgać po te, w których jest opis samych, prawda, desperackich rozwiązań.
Ja lubię samoudręczonko, więc też można być takim przypadkiem.
Można być, jeżeli kogoś to cieszy, ale jak najbardziej. No i też dobrze jest, żeby też wypróbować konkretne narzędzia, żeby się sprawdzić, żeby zobaczyć, jak to będzie, no bo poznajemy siebie tylko w działaniu, nie? Ja mogę mieć fantazję na temat tego, co by było gdyby, ale póki nie wrócę do tej piłki nożnej, tak jak pani powiedziała, to nie będę wiedzieć, czy to nadal smakuje tak samo jak kiedyś.
Proszę państwa, my zapraszamy do tego, żeby się najpierw sobie przyglądnąć, a później trochę zweryfikować, może popróbować. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajne wyzwanie. Jest połowa marca, szaro-buro za oknem, pogoda nam płata figle, więc my trochę na przekór będziemy szukać dobrostanu i słoneczka. Lena Czernecka była moją i państwa gościnią. Bardzo dziękuję za kolejną inspirującą rozmowę i niech te inspiracje popłyną również do państwa.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.